Ta pieśń, o którą prosiłem brata Romka i moje dzieci o zagranie i zaśpiewanie, to jest taka dla mnie niesamowita pieśń. Jak pamiętam od dawna, nawet już przed maturą, kiedy miałem jakieś ważne, trudne decyzje w swoim życiu, to albo grałem, albo śpiewałem sobie właśnie tą pieśń. Te słowa tej pieśni zawsze dawały mi taką otuchę, nadzieję do mojego życia. I po dziś dzień, kiedy słyszę ją, kto śpiewa, czy sam śpiewam, to zawsze wzruszenie mnie opanowuje. Myślę właśnie, że seniorzy, których dzisiaj widzieliśmy tutaj, nie tylko ci, którzy stanęli przed nami dzisiaj, ale ci, którzy przeżyli już trochę z Bogiem, w szczególny sposób mogli w swoim życiu przeżyć słowa tej pieśni, poznać słowa tej pieśni, że Bóg zna drogę naszego życia. Kiedy byłem może dzieckiem czy młodzieńcem, to tak sobie myślałem, no 50, 60 lat to już jest dużo. Teraz patrząc z perspektywy czasu, to zdanie znacznie uległo zmianie. Pracuję w szpitalu chorych ludzi, bracia, siostry, i kiedy widzę, jak osoba starsza, która ma 70, 80 lat czy więcej, potrafi o własnych siłach wyjść, ma trzeźwy umysł, to wiecie co? To jest ogromna Boża łaska. To jest ogromna Boża dobroć. I możemy być za to wdzięczni, że Bóg naszych seniorów wprowadzi. Jak się domyśliliście, słowa tej pieśni były także jakby wstępem czy zapowiedzią tematu, które chciałbym dzisiaj tutaj poruszyć. Bracia, siostry, chcę mówić dzisiaj o przyszłości, a właściwie chcę mówić o naszym stosunku do przyszłości. Co możemy powiedzieć o przyszłości? Jedno wiemy o niej na pewno, że jest nieznana. Dla każdego z nas jest inna. Dla was jest inna, dla mnie jest inna, ale jest nieznana. Tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Czy możemy powiedzieć, co wydarzy się jutro? Czy możemy powiedzieć, co jeszcze dzisiaj się wydarzy, za tydzień, czy w dalszej perspektywie? Mamy swoje plany, mamy utarty rytm swojego życia, chodźmy do pracy, do szkoły. Mamy pewne plany, ale tak naprawdę co w naszym życiu potrafimy przewidzieć? Jako ludzie mamy skłonność do tego, aby myśleć o przyszłości, aby czasem się o nią martwić, aby planować przyszłość. Wiele rzeczy musimy zaplanować. Uczniowie muszą zaplanować swoją przyszłą szkołę, później studia, pracę. W pracy też wiele planów musimy robić. Do końca marca musi być oddany plan urlopów w naszej pracy. Pastor musi pewne plany, jeśli chodzi o zbór, robić. Wiele planów musimy robić. Planujemy, podejmujemy decyzje i ponosimy konsekwencje naszych planów. Dokładamy wiele starań, dokładamy wiele wysiłku w to, aby zapewnić sobie, zapewnić swojej rodzinie bezpieczną przyszłość. Wiele wysiłków w to wkładamy. Bracia, siostry, ale tak naprawdę ilu sytuacjom w naszym życiu możemy zapobiec? Na ile rzeczy w naszym życiu, w naszej przyszłości mamy wpływ tak naprawdę? Żyjemy w coraz trudniejszych czasach. Życie jest w coraz większym pędzie. Patrząc przynajmniej na moje życie, jest ciągłe zmiany, ciągle coś nowego, ciągłe nowe wyzwania, ciągłe nowe niebezpieczeństwa. Życie jest coraz trudniejsze. Może właśnie wielu z nas to dotyka. Życie jest coraz droższe. Coraz nowe zobowiązania są, coraz nowe wydatki. A niekiedy nasz budżet nie chce się powiększać. Coraz nowe wyzwania. I może niekiedy, patrząc w przyszłość, zastanawiamy się, co będzie dalej. Może przeżyliśmy coś w naszym życiu, co ma wpływ na naszą przyszłość. Może coś w naszym życiu nie wyszło. Może coś nie udało się zrealizować, co chcieliśmy. Coś może nie poszło tak, jak chcieliśmy. I ma to wpływ na naszą przyszłość. I zaczynamy się tym martwić. Zaczynamy mieć żal. A może podjęliśmy kiedyś niewłaściwą decyzję i niesiemy konsekwencje tych decyzji dzisiaj. I żyjemy w takim poczuciu winy, bo to w jakimś stopniu wpływa na naszą przyszłość. A może mamy pewne ograniczenia fizyczne, psychiczne, osobowościowe, które sprawiają, że tych czy innych rzeczy nie potrafimy osiągnąć tak, jak byśmy chcieli, czy porównując się z innymi. I w naszym odczuciu, w naszych myślach panuje takie przekonanie, że być może nie potrafimy należycie zadbać o swoją przyszłość. A być może ktoś z nas przeżywa jakieś inne trudności, doświadczenia, które sprawiają, że z coraz większym niepokojem spoglądamy w przyszłość. Bracia, siostry, ja wiem, o czym mówię. Dlatego, że może nie wszystkie, ale większość z tych myśli, o których mówiłem, przeżywałem. Szatan, przeciwnik, próbował mnie zdołować właśnie myślami o przyszłości. I wtedy Bóg posłał mi swoje słowo. Może nie jest to jakieś nadzwyczajne słowo. Słowo znane, podejrzewam, że znane przez wszystkich was. Ale słowo, które miało moc uwolnić. Bo Boże Słowo uwalnia. I tak samo mnie uwolniło od strachu. Od trosk. Sytuacja może się nie zmieniła. Ataki szatana wcale nie ustały. Ale jest to słowo, które mnie prowadzi. Jest to słowo, które gdy przychodzi przeciwnik, mogę go powtarzać i to słowo mnie uwalnia wciąż na nowo. Bo może tak być, bracie, siostry, że ktoś na tej sali jest w niewoli strachu i obaw o przyszłość. Może uwolnić nas prawda Bożego Słowa. Pan Jezus powiedział, jeśli wy pozostaniecie w Słowie moim, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda Bożego Słowa wyzwala. I to właśnie Słowo, które takie jest drogie dla mnie osobiście, bracia, siostry, z tym Słowem chciałbym się z wami dzielić. Jest to jeden werset zapisany w psalmie 37. Psalm 37 i werset 5. Psalm 37, werset 5. Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Inne tłumaczenie mówi, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Boża niesamowita obietnica. On sam wszystko dobrze uczyni. Bóg obiecał nam, że będzie działał w naszym życiu. Bóg chce działać w naszym życiu, bracia, siostry. Bóg chce wziąć nasze życie, naszą przyszłość w swoje ręce. Bóg chce zająć się naszym losem. Bóg chce nas prowadzić. Bóg chce nami kierować. Bóg chce zadbać o naszą przyszłość. Tutaj werset ten mówił wszystko. Wszystko. Bóg chce zająć się każdą dziedziną naszego życia. Bóg chce zająć się każdą sprawą naszego życia i Bóg chce zająć się każdym problemem naszego życia. Wszystko dobrze uczyni. Bóg chce uczynić wszystko dobrze. A jeśli Bóg chce coś zrobić dobrze, to zrobi to najlepiej. Na pewno o wiele, wiele lepiej niż my moglibyśmy to zrobić. Ale ta obietnica ma swoje warunki. One są zapisane przedtem. Powierz Panu swoją drogę. To jest jeden warunek. I drugi, zaufaj Mu. Te dwa warunki bardzo łączą się ze sobą, bracia, siostry, dlatego że nie można powierzyć Bogu swojej drogi, nie ufając Mu. A jeśli naprawdę ufamy Bogu, to po prostu powierzymy Mu swoje życie. A więc powierz Bogu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Co znaczy właśnie słowo powierz? Powierz Bogu swoją drogę życia, czyli oddaj Bogu swoje życie pod Jego kontrolę. Uczyń Go Panem swojego życia. Powierz Bogu odpowiedzialność za swoje życie. Uczyń Go odpowiedzialnym za swoje życie. Oddaj swoje życie, swoją przyszłość, wszystko, co masz, Bogu do dyspozycji. Powierz Bogu swoją drogę, to inaczej zdaj się na Boga. Oddaj się pod Jego opiekę. Zawierz Mu swoje życie. Jeśli chcemy powierzyć Bogu swoje życie, bracia, siostry, ja widzę, że są to takie trzy etapy albo trzy kroki, w których musimy to zrobić. Pierwszy krok to jest modlitwa, prośba, deklaracja. To jest wtedy, kiedy przychodzę do Boga w modlitwie i mówię Mu: Boże, widzisz moje życie, znasz moje życie, znasz problemy, znasz przeżycia, znasz moje ograniczenia, znasz wszystko. Wyznaję Ci, że sam nie jestem w stanie kierować swoim życiem, że sam tego nie potrafię zrobić. Dlatego powierzam Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie, czynię Cię Panem swojego życia. Powierz Panu swoją drogę. Możemy to robić każdego dnia, bracia, siostry, przed każdą sytuacją, którą musimy przeżywać. Powiem Wam, że staram się tak robić. Kiedy zapomnę, to z reguły coś mi wtedy nie wychodzi. Warunek jest jeden. Musimy uznać swoją bezsilność, bezradność w kierowaniu swoim życiem. I wtedy możemy przyjść do Boga w modlitwie i prosić Jego o prowadzenie. I drugi krok następny. Wejdź w Boże odpocznienie. Jeśli powierzyliśmy Bogu swoje życie, jeśli uczyniliśmy Go Panem naszego życia, jeśli oddaliśmy Jemu swój los, jeśli zawierzyliśmy Jemu, to, bracia, siostry, musimy przestać się martwić i troszczyć o swoje życie. Musimy zaprzestać obaw, lęku, odrzucić lęk, strach od naszego życia. Dlatego, że życie nasze powierzyliśmy Bogu. W liście do Hebrajczyków autor tego listu w 4 rozdziale pisze, że jest jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I dalej tłumaczy: kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak i Bóg od swoich. Czyli wejście do Bożego odpocznienia to zaprzestanie swoich działań, zaprzestanie swoich wysiłków, zaprzestanie swoich zmagań, zaprzestanie swoich trosk, powierzenie i zostawienie wszystko Bogu, poleganie na Nim, że On uczyni. To ten moment, w którym także w tym psalmie 37 w dalszych wersetach czytamy: zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. To moment, kiedy oczekujemy na Boga. I dalej autor listu do Hebrajczyków zachęca nas: starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia. Powierzyć Bogu swoje prośby w modlitwie i krok drugi: wejść do Bożego odpocznienia. Pan Jezus powiedział: nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Żyjmy dniem dzisiejszym. My znamy swoje obowiązki, znamy zadania, które my mamy wykonać, które my mamy zrobić. I te powinniśmy zrobić. Ale przyszłość, przyszłe dni zostawimy Bogu. Wejść do Bożego odpocznienia. I trzeci krok: pozwólmy Bogu kierować naszym życiem. Jeśli oddajemy Bogu swoje życie, jeśli powierzamy Mu swój los, jeśli chcemy, aby On nasze życie wziął w swoje ręce, jeśli chcemy, aby On naszym życiem kierował, jeśli chcemy, aby On nas prowadził, bracia, siostry, to po prostu musimy Mu na to pozwolić. Musimy uczynić Go Panem z naszego życia. Musimy Mu być posłuszni. Musimy zrobić wszystko, aby zrozumieć, aby poznać Jego prowadzenie. Bracia, siostry, Bóg nas chce prowadzić. Bóg nas chce wieść. Ale my musimy rozpoznać Jego prowadzenie. Jeśli powierzyliśmy Mu swoje życie i chcemy, aby On nami kierował, musimy rozpoznać Jego prowadzenie i być Mu posłuszni. Nasza postawa, bracia, siostry, może spowodować to, że Bóg nie będzie w stanie kierować naszym życiem. Jeśli czujemy się samowystarczalni, jeśli w naszym sercu jest pycha i uważamy, że to my potrafimy dobrze kierować naszym życiem, że sami sobie damy radę, bracia, siostry, tym samym zamykamy drzwi dla Bożego prowadzenia w naszym życiu. W psalmie 32, w jednym z wersetów psalmista Dawid mówi: pouczę Cię, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, moje oko spocznie na Tobie. A więc jest obietnica Bożego prowadzenia dla nas, bracia, siostry. Ale dalej pisze tak: nie bądźcie jak koń i muł, które wędzidłem trzeba kierować, aby się nie zbliżały. Bóg nas chce uczyć swoim cichym głosem. Chce, abyśmy ten głos zrozumieli i byli Mu posłuszni. A jeśli nie, to niekiedy, ostrzega nas tutaj Biblia, Bóg musi kierować nami jak koniem i jak mułem, wędzidłem, niekiedy trudnymi przeżyciami, aby sprowadzić nas na właściwą drogę. Upór to jest ta postawa życia, która przeszkadza w Bożym prowadzeniu. Bracia, siostry, musimy być gotowi do tego, aby być posłusznym Bogu. Gotowi do tego, aby Go słuchać. Wtedy, kiedy usłyszymy Jego głos, aby być Mu posłuszni. Gotowość do posłuszeństwa to podstawowy warunek tego, aby Bóg mógł nas prowadzić. I jeszcze jedna niebezpieczna postawa wierzącego człowieka, która utrudnia Bogu prowadzenie. To jest nieszczerość. Możemy przyjść do Boga i mówić: Boże, prowadź mnie. Kieruj moim życiem, wskaż mi, co mam robić. Ale w naszym sercu i w naszych myślach mamy gotowy plan działania. Mamy gotowy plan, jakie decyzje powzięliśmy i co będziemy robić. I tak właściwie nie chcemy słuchać Boga. Przychodzimy do Niego tylko po to, aby zatwierdził nasz plan. Aby potwierdził, że to, co myśmy wcześniej wymyślili, zaplanowali, aby to potwierdził, że tak właśnie mamy żyć. Bracia, siostry, jeśli chcemy, jeśli ja chcę i wy chcecie, aby Bóg nas prowadził, to musimy postanowić, że wolę naszą całkowicie podporządkowujemy woli Bożej. Całkowite podporządkowanie i posłuszeństwo Bogu dopiero wtedy otwiera drzwi Bożego prowadzenia dla nas. W jaki sposób Bóg nas prowadzi? Do pewnego portu we Włoszech prowadził bardzo niebezpieczny wjazd wąskim kanałem. Dookoła były niebezpieczne mielizny i skały. Wiele statków, wjeżdżając w ten port, rozbiło się o te skały i o mielizny. I aby zabezpieczyć, umożliwić statkom, a było to w czasach, kiedy nie było jeszcze nawigacji elektronicznej, satelitarnej, aby umożliwić statkom bezpieczne wpływanie do tego portu, umieszczono 3 latarnie na wysokich słupach. I kiedy sternik, wjeżdżając do tego portu, wiedział, że musi widzieć wszystkie 3 latarnie w jednym rzędzie. Czyli po prostu musi widzieć jedną latarnię. Wszystkie 3 muszą się doskonale pokrywać. Jeśli widział 2, a już gorzej, jeśli widział 3, to wiedział, że jest w wielkim niebezpieczeństwie rozbicia statku. I musiał jak najprędzej ten statek wprowadzić na właściwą drogę. Bracia, siostry, aby bezpiecznie prowadzić statek naszego życia, Bóg także przygotował 3 światła. I zasada jest taka sama, bracia, siostry. Te 3 światła muszą się idealnie ze sobą pokrywać. Muszą idealnie ze sobą współgrać. I dopiero wtedy możemy być pewni Bożego prowadzenia. Pierwsze światło to warunek najważniejszy, to Boże pisane słowo, które większość z nas w tej chwili trzyma w swoich rękach. Zasady, które są opisane w tym słowie, prawdy, które są opisane w tym słowie, wszystkim nam, bracia, siostry, umożliwią obranie właściwego kierunku, aby dopłynąć do celu. A więc wniosek jest krótki. Jeśli chcemy Bożego prowadzenia w naszym życiu, musimy trwać. Nie tylko od czasu do czasu czytać, ale trwać w Bożym Słowie. Ono musi mieszkać w nas i musimy je wykonywać. To jest pierwsze i najważniejsze światło, Boże Słowo, a więc trwanie w Bożym Słowie i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bracia, siostry, jeśli mamy w Bożym Słowie jasną zasadę, to nie możemy pytać się Boga o Jego wolę. Kiedy wstajemy rano i widzimy brzydką pogodę za oknem, nie możemy pytać Boga: Boże, czy to jest Twoją wolą, abym ja dzisiaj szedł na nabożeństwo? Bo wyraźnie jest napisane: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. I taka właśnie jest Boża wola. młoda dziewczyna czy młody chłopak nie mogą pytać Boga: Boże, czy jest Twoją wolą, abym wyszła za mąż, czy ożenił się z osobą niewierzącą? Biblia wyraźnie mówi: nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Jest jasna zasada. Kiedy nasza droga prowadzi przez takie rzeczy, że być może będziemy musieć się posunąć do nieuczciwości czy do kłamstwa, nie możemy pytać: Boże, czy to jest Twoją wolą, bo jest jasna zasada opisana w Biblii. Jeśli mimo tego jasnego światła opisanego w Biblii pytamy o Bożą wolę, wtedy, bracia, siostry, otwieramy się na inne prowadzenie niż na Boże prowadzenie. I wtedy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, bo ulegniemy zwiedzeniu. Pierwsze i najważniejsze światło, które Bóg nam dał, to Boże Słowo. Światło drugie to głos Ducha Świętego w naszym osobistym prowadzeniu. Jak mówi Duch Święty? Pierwsze, co chciałbym bardzo podkreślić, to to, że Duch Święty nigdy nie mówi w sprzeczności z pisanym Bożym Słowem. Jeśli słyszymy głos, który wydaje się nam, że jest głosem Ducha Świętego, a jest w sprzeczności z Bożym Słowem, bracia, siostry, to na pewno nie jest to głos Ducha Świętego. Duch Święty może w różny sposób do nas mówić. Być może w sposób słyszalny, choć ja jeszcze osobiście tego nie przeżyłem, może ktoś z was przeżył, a może w sposób niesłyszalny do naszego wnętrza. Może przez danie do naszego życia pokoju lub niepokoju. Wtedy, kiedy jest Boże zezwolenie, odczuwamy pokój. Wtedy, kiedy Bóg zagradza nam drogę, odczuwamy niepokój. Bracia, siostry, najważniejsze jest to, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać w naszym życiu głos Ducha Świętego. I tutaj, kochani, chciałbym sobie, no już nie muszę sobie, bo przypomniałem sobie, ale wam wszystkim przypomnieć sprzed kilku tygodni usługę pastora Daniela. On właśnie na ten temat mówił o rozróżnianiu głosu Ducha Świętego i odróżnianiu go od głosu przeciwnika i od głosu naszego wewnętrznego, cielesnego głosu. I jeśli pamiętacie, powiedział on wtedy, że jest to możliwe na trzecim stopniu przeżywania Bożej obecności. Bardzo mi to zapadło w pamięci, bracia, siostry. Trzeci stopień, nie jest to łatwe. Musimy najpierw przejść przez pierwszy stopień, to jest ten, kiedy my teraz jesteśmy, i ten drugi, najważniejszy stopień, o którym on tutaj mówił. Znaleźć swoje sekretne albo ukryte miejsce, tą własną komorę, gdzie przez dłuższy czas możemy być w Bożej społeczności. To jest drugi poziom, a potem jest trzeci poziom. Właśnie ten poziom przeżywania Bożej społeczności, gdzie nauczymy się słyszeć i rozróżniać Boży głos. Wiecie, od tego czasu, tej usługi, tak mocno w swoim życiu zwracam na to uwagę i wiecie, doszedłem do wniosku, jak to jest trudne. Jak szatan robi wszystko, bracia, siostry, wszystko, co ma do dyspozycji, aby nie dopuścić do tego, żebyśmy wchodzili na te poziomy. Jak bardzo stara się osłabić naszą społeczność z Bogiem. Ale bracia, siostry, jeśli chcemy powierzyć swój los Bogu, jeśli chcemy, żeby On nas prowadził, musimy wejść. Wejść w tą społeczność z Bogiem i móc rozróżniać ten głos. I trzecie światło. Trzecie światło to okoliczności, Boża opatrzność. Bóg mówi przez swoje słowo, Bóg mówi przez głos Ducha Świętego do naszych serc, a potem Bóg przygotowuje okoliczności. zamyka drogi, które nie są dla nas, a otwiera te, którymi mamy iść. Jeśli mamy dwa światła, bracie, siostry, a nie mamy trzeciego, nie mamy okoliczności sprzyjających, otwartych przez Boga, to musimy czekać. To musimy czekać do tego czasu, aż Bóg je otworzy i przygotuje. Bo to znaczy, że nie jest to jeszcze ten Boży czas, abyśmy szli tą drogą. Tak więc, jeśli chcemy być prowadzeni przez Boga, musimy pilnować, aby wszystkie trzy światła, bracia, siostry, się ze sobą zgadzały, aby wszystkie trzy światła ustawiły się w jeden rząd. Trwać w Bożym Słowie, znać Boże Słowo, słuchać Bożego Słowa. Trwać w Bożej społeczności, przeżywać Bożą obecność, rozróżniać Boży głos i słyszeć, co On do nas mówi. I czekać, aż Bóg przygotuje odpowiednie okoliczności. Mówię do was o tym, bracia, siostry, a właśnie już znałem temat tej usługi i musiałem przeżyć pewną lekcję w swoim życiu, że nie byłem posłuszny. Prawie ponad miesiąc temu mieliśmy zawrzeć pewną umowę odnośnie telefonu, internetu, multimediów itd. I przyszła do nas pani przedstawiciel firmy i przedstawiła tą ofertę. Oferta była bardzo dobra pod każdym względem. Cenowym, tego co oferowała, i dla mnie była zachwycająca. Nie była niezgodna z Bożym Słowem. Ja w swoim sercu czułem pokój, a nawet mógłbym powiedzieć, że czułem radość. Tomek też był zachwycony tą ofertą. I wiecie co, no, okoliczności też właściwie były dobre, no bo wystarczyło tylko to podpisać. Ale jedno światło się nie zgadzało. Moja żona się z tym nie zgadzała. Nie mówiła nic. To było najgorsze, że nie mówiła nic. Bo gdyby powiedziała, ja się z tym nie zgadzam, wyszła, wszystko byłoby jasne. Ona się z tym nie zgadzała i miała tylko taką minę, którą ja znam po 20 latach, że ona się z czymś nie zgadza. Ale wiecie, tak to wszystko było kuszące, że ja zbagatelizowałem to światło i podpisałem tą umowę. No a później to się już zaczęło dziać. Wiecie, pieniędzy trochę straciłem. Czasu strasznie. Telefonów to ja nie wiem, ile razy zadzwoniłem, chyba z 50 razy. Nerwów, nieprzespanej nocy i wiecie co? Po miesiącu, po więcej niż po miesiącu, jestem dokładnie w punkcie wyjścia. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, co ta pani przyszła do nas. I jeszcze trochę i to wszystko będzie tak, jak żona właśnie chciała. Wiecie, jedno światło się nie zgadzało. Ja to zbagatelizowałem i dostałem szkołę. Wszystkie trzy światła muszą się ustawić w jednym rzędzie, muszą się zgadzać i wtedy możemy wiedzieć, jest to Bożą wolą. Bracia, siostry, powierz Panu swoją drogę. A więc uznaj swoją bezsilność, przyjdź do Boga, oddaj Mu swoje życie w modlitwie, ale później uczyń Go swoim Panem i zrób wszystko, aby odebrać Jego prowadzenie w swoim życiu. I następny krok, drugi warunek, zaufaj Mu. Zaufaj Panu. Bracia, siostry, zaufaj Panu. Jeśli zaufamy Panu, to jesteśmy pewni trzech rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy pewni tego, że życie nasze jest w Bożych rękach. Zaufać Panu to znaczy być pewnym, po pierwsze, tego, że życie moje jest w Jego rękach, że to On mnie prowadzi, że to On zadbał o mój los, że to On wytyczył szlak mojego życia, że to On zna drogę i moje życie jest w Jego rękach. Po drugie, musimy być pewni tego, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i żadna sytuacja nigdy nie wymknie się z Jego rąk. Nigdy w naszym życiu nie będzie takiej sytuacji, w której Bóg powie: no teraz nie mogę Ci już pomóc, to jest zbyt trudne. Dla Boga nigdy nic nie będzie za trudne. On z każdej sytuacji ma dla nas wyjście. I po trzecie, musimy być pewni, bracia, siostry, tego, że Boża droga jest dla nas najlepsza. On zna nasze marzenia, On zna nasze plany, On zna nasze ograniczenia, On zna wszystko. Wie o naszej przyszłości, zna przyszłość całego tego świata i potrafi dla nas wybrać najlepszą drogę. A więc zaufać Mu, to znaczy być pewnym tych trzech rzeczy. Bracia, siostry, czy ufamy Bogu? Mnie się często wydaje, wiecie, że ufam Bogu, że Mu wierzę, ale potem przychodzą pewne sytuacje, pewne doświadczenia i kontrolując swoje życie w świetle Bożego Słowa, widzę, że to nie była prawdziwa ufność. Po czym możemy poznać, że ufamy Bogu? Tak jak ta pieśń mówiła: mą drogę znasz, i tam dalej było powiedziane: ta pewność pokój wlewa w serce mi. Kiedy ufamy Bogu, w naszym życiu, w naszym sercu jest pokój. Nie ma tam miejsca na lęk, na trwogę, jest tam nadzieja i pokój. I bracia, siostry, największym wyrazem naszej wiary, tego, czego oczekuje od nas Bóg, największym stopniem naszej wiary jest to, kiedy w doświadczeniach, kiedy w czasie trudności, w czasie przechodzenia ciemną doliną, możemy chwalić i uwielbiać Boga za Jego drogę dla nas. Bóg oczekuje chwały od nas. W każdej sytuacji to On nas prowadzi. I niezależnie jaką drogą idziemy, Bóg oczekuje chwały i uwielbienia od nas. Bracia, siostry, Bóg powiedział: swojej chwały nie oddam nikomu. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Wszystko, co robi, robi dla swojej chwały. Kiedy Pan Jezus przyszedł, wszystko, co robił, robił dla Bożej chwały. I Bóg oczekuje chwały od nas. Niezależnie od tego, co przeżywamy, powinniśmy być pełni wdzięczności i chwały dla Niego. I wtedy jest wiadome, że ufamy Bogu. Kiedy Izrael był w Egipcie, bracia, siostry, tych 10 plag, które one widzieli, były po to, aby wzmocnić ich wiarę. A potem był jasny dowód Bożej obecności wśród nich, to był słup ognia i słup dymu. I potem Bóg wprowadził ich w doświadczenie. Miał nadzieję, że będą Mu ufać, że będą Go chwalić w doświadczeniach. Ale nie, było narzekanie, była niewiara. Ale potem przeszli przez Morze Czerwone i zobaczyli wybawienie i po tym wszystkim śpiewali Bogu pieśń. Tą pieśń, którą powinni byli zaśpiewać na tym poprzednim brzegu. I Bóg wprowadzał ich w następne doświadczenia, po to, żeby nauczyć ich tej wiary. Bracia, siostry, i za każdym razem było to samo. Tak aż w końcu Bóg się zniecierpliwił i nie weszli do Bożego odpocznienia. Nam jest łatwo krytykować Izrael, bracia, siostry. Nam jest łatwo wierzyć wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale wtedy, kiedy my przechodzimy przez trudne doświadczenia, wtedy, kiedy my przechodzimy przez ciemną dolinę, bracia, siostry, czy w moim, czy w waszym życiu nie pojawiają się pytania: Boże, czy Ty o tym wiesz? Boże, czy mnie Ty prowadzisz? Czy nie zapomniałeś o mnie? A dopiero wtedy, kiedy widzimy Boże wybawienie, dopiero wtedy zaczynamy Boga chwalić i uwielbiać. Bracia, siostry, Bóg chce nas nauczyć śpiewać pieśń po właściwej stronie. Bóg nas chce nauczyć oddawać Mu chwałę, czcić Go, uwielbiać wtedy, kiedy przeżywamy doświadczenia i trudności. I być może dlatego niektóre lekcje musimy przechodzić jeszcze kolejny raz. Wiara, bracie, siostry, wiara otwiera drzwi Bogu do działania. On powiedział, powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wtedy wszystko dobrze uczyni. Dobrze uczyni, bracia, siostry. Co to jest dobrze uczyni? Jakie wy macie wyobrażenia o tym, co Bóg może dobrze uczynić w waszym życiu? Bo ja mam swój plan i swoje myśli o tym, co według mnie dobrze Bóg by uczynił w moim życiu, w mojej pracy, w mojej przyszłości, w mojej sytuacji mieszkaniowej i tak dalej. Ale Bóg mówi w swoim słowie, myśli moje to nie myśli wasze. Drogi moje to nie drogi wasze. Bo jak góruje niebo nad ziemią, tak moje myśli górują nad myślami waszymi i drogi moje górują nad drogami waszymi. I zdaję sobie sprawę z tego, że tak często Boże myśli nie są takie jak moje myśli. Jakie są Boże myśli? Boże myśli zawsze są dobre, bracie, siostry. Prorok Jeremiasz cytuje Boga, mówiąc, prorokując, Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Wiem, jakie myśli mam o was, mówi Bóg. Myśli o pokoju, nie od niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. A więc Bóg chce, jego myśli, zamiary są takie, abyśmy żyli w pokoju i żyli w pełni nadziei. Bo Bóg przygotował wszystko, co najlepsze dla nas, bracia, siostry. Jedynie Bóg jest dobrym Ojcem. Pan Jezus pyta nas, kto z was, jako ojciec, jeśli syn prosi go o chleb, da mu kamień? No chyba nikt z nas tego nie zrobi. I Pan Jezus mówi dalej, jeśli wtedy wy, będąc złymi, umiecie dobre rzeczy dawać dzieciom waszym, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Na pewno, bracia, siostry, kiedy prosimy o chleb, Boga, Bóg da nam chleb. Bracia, siostry, ale ja myślę, że my jako ludzie często Boga prosimy o kamień, który wygląda jak chleb. A Bóg chce nam dać chleb, który być może w naszych oczach wygląda jak kamień. Co jest dla nas dobre? W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, nie szukajcie tego, Pan Jezus dużą część tego rozdziału poświęcił na tłumaczenie uczniom, żeby nie troszczyli się o swoje życie. I na końcu tego wszystkiego Bóg mówi takie znamienite słowa. Pan Jezus, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Bracia, siostry, to jest ta najlepsza rzecz, którą Bóg chce nam dać. Boże Królestwo. To jest rzecz najważniejsza i ją w pierwszym rzędzie Bóg nam ją chce dać. Dać nam Królestwo, czyli umożliwić nam życie w Bożym Królestwie tu na ziemi. Boże Królestwo to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I tak mamy żyć na tej ziemi. Bóg chce, abyśmy żyli w pokoju, w radości, w sprawiedliwości tu na tej ziemi, niezależnie od sytuacji, jaką przeżywamy. Bóg po drugie chce nam umożliwić pracę dla Jego Królestwa, działanie dla Jego Królestwa, abyśmy swoim życiem, świadectwem, ustami przyprowadzali innych do nieba. I po trzecie, Bóg chce nam umożliwić, abyśmy osiągnęli Boże Królestwo w niebie, abyśmy kiedyś byli razem z Nim. Aby to wszystko mogło zaistnieć w naszym życiu, bracia, siostry, nasze życie musi być przemieniane. Nasze życie musi być przemieniane przez moc Ducha Świętego. Bracia, siostry, i wszystkie sytuacje w naszym życiu Bóg podporządkowuje temu jednemu celowi. Dać nam Królestwo. I być może właśnie dlatego w naszym życiu musimy przeżywać niekiedy różne trudne sytuacje, aby Bóg mógł nas przemieniać, aby Bóg mógł nas zmieniać, kształtować, abyśmy mogli osiągnąć ten jeden zasadniczy cel – dać nam Królestwo. W Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o naszym stosunku do trosk, mówi: nie troszcie się, nie szukajcie tego, co będziecie jeść, pić. I mówi dalej: tego wszystkiego poganie szukają. I następne zdanie jest takie bardzo zachęcające dla nas. Wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Bracia, siostry, Bóg wie, że tego wszystkiego, co potrzebują nasze ciała, co mamy tu na ziemi, że tego potrzebujemy. Bóg o tym wie. I dalej Pan Jezus mówi: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To wszystko inne to są dodatki. Celem, sensem jest Boże Królestwo, bracia, siostry. Kiedy idziemy do marketu i chcemy kupić kilo cukru, to nie niesiemy torby i nie sypiemy sobie tam cukru. Dlatego, że jako dodatek otrzymujemy opakowanie. Do wszystkich rzeczy, które kupujemy, jako dodatek otrzymujemy opakowanie, za które nie płacimy. Idziemy kupić jakąś elektroniczną rzecz i dostajemy instrukcję jako dodatek. Nie musimy tego zakupić. Te wszystkie ziemskie rzeczy są dodatkami. To wszystko inne będzie nam dodane. Ale najpierw Królestwo Boże. Życie w Bożym Królestwie. Działanie dla Bożego Królestwa i osiągnięcie Bożego Królestwa. Przemiana naszego życia. Bracia, siostry, a my tak często, a ja tak często zwracam uwagę właśnie na te dodatki. A Królestwo Boże, czyli ten sens, to co najważniejsze, zostaje gdzieś na drugim miejscu. I kiedy psalmista mówił, a on wszystko dobrze uczyni, to mówił tu w ten sposób: da wam przede wszystkim Boże Królestwo, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo już werset 6 tego psalmu mówi: co to jest dobrze uczyni? Wyniesie jak światło twoją sprawiedliwość. A więc to dobre, to najlepsze, bracia, siostry, to jest przemiana naszego życia. I temu celowi Bóg podporządkuje wszystkie inne cele. Bracia, siostry, nie wiem, ilu z was, którzy mnie dzisiaj słuchacie, przeżywa tak jak ja. Przeżywa jakieś troski, obawy, zmartwienia odnośnie swojej przyszłości. Ale jeśli tak przeżywacie, bo wiecie, ja nie potrafię dzielić się czymś innym, tylko tym, co przeżywam. Jeśli przeżywacie tak jak ja, to dziś Bóg posyła do mnie i do was swoje słowo. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Bo tak jak ta pieśń mówiła: mą drogę znasz. Choć ja jej nie znam wcale. Ja nie znam i wy nie znacie, bracia, siostry, drogi swojego życia. Ale ta pewność, że Bóg ją zna, ta pewność wlewa pokój w moje serce i ta pewność może wlewać pokój w wasze serca. Dalej mówi: ty wszystko wiesz, skąd groźne wiatry wieją. Ty w czasie burzy błogą ciszę dasz. I dzisiaj możemy powiedzieć: więc choć w nieznane, bracia, siostry, w nieznane, bo nie wiemy, co czeka nas jutro. Więc choć w nieznane, idę, lecz z nadzieją. Ty jesteś ze mną i mą drogę znasz. Niech Bogu będzie chwała. Amen.